Kochani, po świątecznej przerwie wracamy dziś do objawienia Jana. Ci z was, którzy zapomnieli, chcę przypomnieć, że studiujemy czwarty rozdział. Otwórzcie proszę ten czwarty rozdział Księgi Objawienia Jana. Czy jest ktoś, kto oczywiście nie odnosi się to pytanie do tych z was, którzy jesteście po raz pierwszy, ale czy z tych osób, które słyszały moje zaproszenie, zachętę, żeby ten czwarty rozdział przeczytać, czy jest ktoś, kto tego nie poczynił? W nagrodę do przyszłej niedzieli całe objawienie do przeczytania. Do tej pory, jak pamiętacie, udało nam się omówić aż 3 wersety. Dzisiaj idziemy dalej, wiersz od 4 do 11. Pozwólcie, że głośno przeczytam ten tekst, strona 1336, czwarty rozdział od czwartego wiersza. A wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty, przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni, jest to 7 duchów bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a w pośrodku wokoło tronu 4 postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Pierwsza postać podobna była do lwa, druga postać podobna była do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, postać czwarta podobna była do orła w locie. A każda z tych czterech postaci miała po 6 skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu, i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty wszystko stworzyłeś i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Kochani, po wizji Bożego tronu i opisie tego, kto na tym tronie siedział, pamiętacie, że nie chodziło o konkretny opis wyglądu, ale Jan posługuje się tymi kamieniami, które świadczą o Bożym charakterze. A więc po tym wszystkim Jan skupia się teraz na 24 tronach znajdujących się wokoło Bożego tronu oraz na tych, którzy te trony zajmowali. I zaczynamy od wiersza 4 i chcę was zachęcić, że na tym czwartym wierszu dzisiaj skończymy. Będzie owszem pewna dygresja, nawiązanie do wierszy następnych, ale skoncentrujemy się na tym czwartym wersecie. Kim są te osoby? Na co wskazują trony, na których siedzą? Na co wskazuje ubiór, w jaki są odziani? I korony, które mają na głowach? Wreszcie, co oznacza liczba 24? Skąd się wzięła liczba 24? Obraz tronu jest jednym z najwspanialszych, najbardziej poruszających obrazów biblijnych. Jeżeli przypominacie sobie, możemy powiedzieć, kiedy zaczynaliśmy omawiać ten czwarty rozdział, zresztą nie tylko, że Jan jakby znajduje się w sali tronowej. Nie dziwmy się więc, że jeżeli znajduje się w sali tronowej, w centrum tej sali zawsze jest tron i ten, który na nim siedzi. Na pierwszy rzut oka tron uosabia autorytet, władzę, dostojeństwo i chwałę tego, który na nim zasiada. I w takim znaczeniu, w pierwszej kolejności, tron. Dla ludzi na przykład w ogóle niezorientowanych w Biblii, ale osadzonych troszeczkę w historii, tron kojarzyć się będzie z ziemskimi królami, władcami. Każdy król miał salę tronową, w której zasiadał na tronie. Tron to był przedmiot, jeżeli tak mogę powiedzieć, który był zrobiony z przepychem. Niejako ci, którzy podchodzili do tronu, byli pod wrażeniem tego, co widzieli. Na czym ten tron siedział. Stąd też bardzo często, jeżeli tron był zrobiony z najlepszych materiałów, on miał zrobić wrażenie na tych, którzy do tego tronu podchodzili. I to wcale nie było takie oczywiste, że każdy miał prawo podejść. Jednakże tron posiada duchową symbolikę, która bezpośrednio nawiązuje do samego Boga, do osoby Boga, do Jego władzy, do Jego majestatu i potęgi. Samo słowo tron w Starym Testamencie pojawia się 130 razy, w Nowym Testamencie ponad 60 razy. Owszem, Biblia oprócz wzmianek o tronie Dawida i Salomona najczęściej wspomina tron Boży. Bibliści mówią, jest to ponad połowa tych odnośników, podkreślając tym samym królewskie panowanie Boga. Tron więc jest namacalnym dowodem suwerennej władzy Boga. I w oparciu o wizje, jakie mieli prorocy starotestamentowi, nie tylko zresztą oni, bo Jan też, i te wizje mamy zapisane na kartach Biblii, wiemy, że Bóg zasiadający na swym tronie otoczony jest zastępami niebiańskimi, choćby nawet Izajasz, który w 6 rozdziale ma wizję, opisuje konkretnie, między innymi już też w II Królewskiej w 18 rozdziale, Bóg zasiadający na tronie otoczony jest tęczą podobną z wyglądu do szmaragdu. O tym mówiłem ostatnim razem. Jest to trzeci werset 4 rozdziału Objawienia. Tron otoczony jest niezliczoną rzeszą aniołów. O tym mówi 11, między innymi werset 5 rozdziału Objawienia. I to, co nas dzisiaj najbardziej interesuje, 24 innymi tronami. Te 24 trony, tak jak czytamy, nie są puste, ale na nich ktoś zasiada, siedzą pewne osoby. Nasze tłumaczenie Biblii Warszawskiej, zresztą tak samo Biblia Gdańska, używa pewnego sformułowania, które niejako ma wpływ na naszą próbę rozumienia, o kogo chodzi, bo jest to wyrażone w ten sposób, że na tych tronach znajdują się siedzący starcy. I to sugeruje, że mamy do czynienia z osobami starymi, aczkolwiek dzisiaj by trzeba było powiedzieć, co to znaczy, ile ktoś musi mieć lat, żeby nazwać go starszym. Pamiętam, kiedy parę lat temu czytałem pewną relację z wypadku samochodowego, który miał miejsce w Skoczowie bodajże w latach 20., gdzie samochodów było jak na lekarstwo. No i akurat pod jeden samochód jadący chyba raz, nie wiem, na 5 godzin, wpadł pewien mieszkaniec Skoczowa i była informacja, że starzec w wieku 50 lat poniósł śmierć pod kołami samochodu. Dzisiaj, jeżeli 50-latkowi powiemy, ty starcze, to się na nas obrazi. A więc to nie jest takie oczywiste, gdy chodzi o pewną terminologię. Ale Biblia Warszawska używa słowa starzec, który powoduje, że wyobrażamy sobie, no i teraz pozostawiam każdemu z was jego wyobraźni, jak sobie wyobrażamy starca. Ale okazuje się, że jeżeli popatrzymy do oryginalnego tekstu greckiego i tak samo do innych tłumaczeń, to tam nie mamy słowa starzec, nie mamy słowa 24 starców, ale mamy słowo presbiteros, starszych. A to już troszeczkę zmienia nasze rozumienie. Słowo presbiteros w oryginalnym greckim tekście, kiedy weźmiemy pod uwagę choćby nawet listy Pawła, nawiązuje do starszych zboru. Oczywiście starsi zboru nie mogli być młokosami, musieli mieć doświadczenie, ale niekoniecznie to słowo presbiteros, starszy, było jednoznaczne z jego wiekiem, gdy chodzi o kwestię starca. I myślę, że w ten sposób powinniśmy bardziej, ilekroć będziemy w Biblii znajdywać w Księdze Objawienia to sformułowanie w ujęciu Biblii Warszawskiej, starzec w kategoriach starszy. Sporo dyskusji w gronie komentatorów prowadzonych było na temat bliższego określenia i wyjaśnienia, kim jest owych 24 starszych. I wybaczcie, i pozwólcie, że będę posługiwał się zawsze tym sformułowaniem starszy, a nie starzec. Nie będę szczegółowo przedstawiał tych wszystkich idei, tych wszystkich koncepcji, tylko pokrótce, żebyśmy wiedzieli, bo myślę, że każdy z nas też ma jakieś swoje wyobrażenie. Co może symbolizować tych 24? Jedni uważają, że grono starszych to reprezentacyjne ciało wszystkich zbawionych a więc tych, którzy żyli zarówno w czasach Starego, jak i Nowego Testamentu. Drudzy skłaniają się bardziej ku tezie, że to określenie starszy to szczególna kategoria aniołów. Są tacy, którzy grupę 24 starszych kojarzą ze świątynią, gdzie służący tam kapłani podzieleni byli na 24 zmiany, tak samo lewici podzieleni byli na 24 zmiany. I w świątyni ich praca polegała na służeniu i chwaleniu Boga na różnych instrumentach, między innymi na harfach. Stąd też wyznawcy tej idei, że to jest raczej reprezentacja kapłanów i lewitów, położeniu nacisku na służbę, powołuje się na 8 werset 5 rozdziału, gdzie czytamy, a gdy wziął ją, księgę, upadły przed Bogiem cztery postacie 24 starszych, a każdy miał harfę i zaśpiewali nową pieśń. A więc jeżeli służba kapłanów i lewitów polegała między innymi na oddawaniu Bogu chwały i śpiewaniu Bogu, punktem odniesienia dla wyznawców tej teorii jest właśnie stwierdzenie, że jest to symbolika tego, co miało miejsce w świątyni. Jeszcze inni są przekonani, że jest to obraz Kościoła jako ciała Chrystusa. Swój pogląd wyznawcy tej teorii opierają na fakcie, to już wspomniałem, że w Kościele apostolskim starsi byli przywódcami duchowymi zborów, którzy nieśli odpowiedzialność za zbory. Stąd więc starsi reprezentują przemieniony Kościół w niebie. Osobiście mi się wydaje, co wcale nie znaczy, że mam patent na właściwe rozumienie. Osobiście mi się wydaje, że tych 24 starszych to reprezentacja Starego i Nowego Izraela. Starego, bo Bóg nie odwrócił się od swojego narodu i nie odwróci się od swojego narodu, a więc jest to niejako symboliczna dwunastka plemion. Jak tę dwunastkę należy rozumieć, to jest inna rzecz. I Nowego Izraela, duchowego, jakim jest Kościół, pochodzący od 12 apostołów. I musimy pamiętać, i myślę, że Kościół też musi pamiętać, że Kościół Pana Jezusa, jego oblubienica, składa się zarówno z Żydów, jak i z pogan. Bo gdyby nie to, że Bóg założył fakt i przyjął do wiadomości, że Żydzi odrzucą, mogli wyjść poganie, czyli my. Bo gdyby zbawienie zamknęło się do grona Żydów, nie mielibyśmy prawa wejścia. Jednak tak naprawdę, co symbolizuje owo grono 24 starszych, okaże się dopiero wtedy, kiedy znajdziemy się w wieczności. I będziemy mieli wiele pytań, chyba że przed Bożym tronem znajdzie się pastor Turkanik, który będzie od razu wszystko tłumaczył. Bo przecież pamiętacie, on powiedział, że Księga Objawienia wcale nie jest taką trudną księgą. Wiecie, można się spierać, można zostać przy swoim zdaniu. Grunt, żebyśmy się konstruktywnie i uprzejmie spierali. I pamiętajmy o tym, jeżeli w jakimkolwiek temacie mamy inne zdanie, aniżeli nasz rozmówca, spierajmy się uprzejmie z okazywaniem szacunku tej osobie, która ma prawo myśleć inaczej niż my. Myślę, że o wiele ważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, abyśmy nie tyle próbowali udowadniać, że moja forma, mój sposób rozumienia jest najwłaściwszy, ale przede wszystkim, żebyśmy dołożyli wszelkich starań, żeby przed tym Bożym tronem się znaleźć. Jeżeli mamy jakieś pytania, jestem przekonany, że jeżeli Bóg nie odpowie na te pytania teraz, to odpowie w przyszłości, ale z drugiej strony, jeżeli znajdziemy się w wieczności z Nim, czy będziemy potrzebowali odpowiedzi na jakieś pytania? Będziemy się koncentrowali zupełnie na czymś innym. Co ci starsi robią? W jakim celu się tam znajdują? Znajdują się w bezpośredniej bliskości Bożej, wiersz czwarty, wokoło tronu. Być może mamy tutaj do czynienia z pewną symboliką nawiązującego do żydowskiego zwyczaju znanego apostołowi Janowi. Jan wiedział, na jakich zasadach funkcjonuje Sanhedryn. Zresztą, jeżeli czytamy Ewangelię Jana, to wiemy, że Jan musiał mieć znajomych w gronie Sanhedrynu, skoro został wpuszczony do środka. Gdy idzie więc o kwestię pewnej symboliki, członkowie Sanhedrynu w trakcie swoich spotkań zasiadali w półkolu w którego centrum znajdował się arcykapłan. Tutaj jednak starsi siedzą w kole i w centrum, niejako tę osią, jest ten najwyższy, najważniejszy tron. Myślę, kochani, że jeżeli mamy tego rodzaju wyobrażenia, a jestem przekonany, że kiedy czytamy teksty biblijne, szczególnie objawienie, staramy to sobie jakoś wyobrazić. A więc mamy salę tronową, mamy 24 trony, które są w kształcie koła i w centrum jest Bóg. Dziwi nas to? Chyba każdy ma świadomość, że Bóg w niebie jest najważniejszy. Tam wszystko jemu jest podporządkowane. On jest gospodarzem. Wszystko obraca się wokół Niego. Wszyscy lgną, by być jak najbliżej Niego. I to wcale nie jest coś wymuszonego. Jest to dla wszystkich obecnych w niebie czymś zupełnie naturalnym, bo ci, którzy mają tam, którzy tam są, mają świadomość, komu to miejsce zawdzięczają, gdy idzie o kwestię wieczności. Dlaczego jednak tych 24 starszych siedzi na tronach? Z pewnością jest to jeden z aspektów Bożej nagrody dla wierzących. Ja będę o tym mówił kilka minut później. Z drugiej strony, jeżeli mamy w pamięci słowa, które Pan Jezus kieruje do uczniów, to przypominamy sobie taką sytuację, kiedy Pan Jezus, zapisuje to Mateusz w 19 rozdziale, na pytanie Piotra: Panie, co będziemy mieć za to, że poszliśmy za Tobą, zostawiliśmy wszystko? Czujecie? Co z tego będę miał, że za Tobą pójdę? No może powiemy, no motywacje Piotra nie są właściwe. Ale myślę, że każdy z nas gdzieś tam w myślach, ja nie mówię, że to jest na pierwszym miejscu, ale chcielibyśmy coś z tego mieć. Piotr więc pyta: Panie, co będziemy mieć za to? A Pan Jezus rzekł im: zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swej chwały, zasiądziecie i wy na 12 tronach będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. Grecki oryginał mówi tak: amen, to jest to, co u nas tłumaczone zaprawdę, mówię wam, że wy, którzyście zaczęli towarzyszyć mi przy odrodzeniu, przy ponownym staniu się Bożą własnością, zasiądziecie i wy na 12 tronach. Czyli jest to konkretna odpowiedź, co ci ludzie robią. Pan Jezus powiedział swoim uczniom, wprawdzie ograniczył się do 12 plemion Izraela. Starsi są ubrani w białe szaty. Białe, uroczyste szaty w Biblii uosabiają kilka rzeczy. Po pierwsze, są symbolem świętowania. Niebo jest miejscem świętowania. Świętowania Bożej obecności, świętowania społeczności z tymi, którzy tam są, radości z faktu, że się tam jest samemu, że się jest w miejscu, o którym się marzyło, za którym się tęskniło. Wreszcie świadomości, że ta radość niczym nie zostanie zmącona, że trwać będzie wiecznie. Czy to nie jest powód do świętowania? Przypominacie sobie górę przemienienia, kiedy Jezus wziął uczniów i teraz rozmawia z tymi, których Bóg posłał, żeby go Jezusa wzmocnili, i wtedy Piotr mówi: Panie, będąc pod wielkim wrażeniem, dobrze jest nam tu być, zostańmy tutaj. Zrobimy namioty, a Jezus mówi: idziemy na dół. To była chwila, a Piotr już cieszył się, bądźmy tu jak najdłużej, więc nie ma się co dziwić, że kwestia świętowania, radość z tego, że teraz biorę udział w czymś, co będzie miało wymiar wieczny. Kochani, w niebie nie będzie osoby, która znalazłaby się tam wbrew własnej woli. Ja sobie nie wyobrażam w niebie kogoś, kto będzie miał kwaśną minę. Nie wyobrażam sobie. Jeżeli nie chcesz iść do nieba, Bóg cię na siłę tam nie wciągnie. Nie bój się. Jeżeli boisz się tego, to nie bój się. Bóg cię uszanuje. Bóg cię będzie zachęcał. Bóg mnie zachęca. Bóg nas zachęca, żeby tam się znaleźć. Ale jeżeli mówimy Bogu nie, to Bóg to uszanuje. Tam będą radosne miny. A tam, gdzie będziemy w piekle, będziemy sobie pluć w brodę, żeśmy nie skorzystali, jeżeli to będzie miało miejsce. W niebie nie będzie żadnej smutnej twarzy. Dlaczego? Bo Bóg mówi, że nie będzie tam żadnej rzeczy, które sprawić by mogły smutek i żal. Apostoł Jan pisze: sam Bóg będzie przebywał z nimi, otrze z ich oczu wszelką łzę, i już nie będzie więcej śmierci, ani smutku, ani płaczu, ani bólu. A więc nie będziemy mieli tych ziemskich powodów, które powodują, sprawiają, że ta radość, która wypełnia nasze serca, jest zakłócona smutkiem. Tego nie będzie. Białe szaty są symbolem czystości. Czysta szata pojawia się między innymi w biblijnych opisach przedstawiających Boże przebaczenie. Na przykład u proroka Zachariasza, który opisuje widzenie, jakie miał, czytamy tak. To jest trzeci rozdział proroctwa Izajasza, pierwsze cztery wiersze. Następnie ukazał mi arcykapłana Jozuego. Stał on przed aniołem Pana, a z jego prawej strony stał szatan. Miał go on oskarżać. Jozue zaś stał przed aniołem ubrany w szaty poplamione nieczystościami. Zdejmijcie z niego brudne szaty, rozkazał Pan stojącym przed nim. A do niego odezwał się, spójrz, sprawiłem, że zdjęto z ciebie twoją winę, każę cię ubrać w odświętne szaty. Jan pisze, że ci, którzy znaleźli się w niebie, czyli Kościół Pana Jezusa, jego oblubienica, 7 rozdział, 14 werset objawienia, wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. W rozdziale 19, kiedy opisany jest liczny tłum zbawionych, czyli Kościół, który otrzymał szaty z czystego, lśniącego bisioru. Bisior to materiał wykonany z bardzo delikatnego płótna lnianego. Bisior jest w Biblii zawsze symbolem wysokiej pozycji. Ktoś był honorowany, kiedy zakładano mu szatę z bisioru. W wierszu 8, 19 rozdziału objawienia czytamy i dano jej przyblec, chodzi o oblubienicę, przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Białe szaty są również obrazem zwycięstwa. I do tego obrazu zwycięstwa nawiązuje kolejny element, który opisuje Jan w tym widzeniu, czyli złote korony, które starsi mają na swoich głowach. Są uwiecznieni więc złotymi koronami, bądź jak chcą niektóre tłumaczenia, złotymi wieńcami. Apostoł Jan, i znowu musielibyśmy popatrzeć do oryginału, apostoł Jan pisząc o koronach używa dwóch sformułowań, dwóch określeń. Pierwszym określeniem nawiązującym do korony panującego władcy, rządzącego autorytetu, to wyraża słowo diadem greckie. Natomiast korona zwycięzcy, obraz wieńca zdobionego głowy najlepszych zawodników w poszczególnych dyscyplinach olimpijskich, do tego nawiązuje Paweł. Grecki oryginał używa słowa Stefanos. I teraz to słowo Stefanos greckie użyte jest tam, gdzie Jan pisze o koronach, które mieli ci, którzy siedzieli na tronach. Nie chodziło tyle może o władzę, ile o element zwycięstwa. Wieniec zwycięstwa, a nie korona monarchy. Wieniec zwycięstwa ze złota nawiązuje do wspaniałej nagrody. Paweł pisze, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Filipian 3,16. 1 Koryn, 9 rozdział. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak, biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli, a każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. Czyli jest to nagroda dla tych, którzy odnieśli zwycięstwo, nie możemy zapominać, przez krew baranka Jezusa. Przyjmując ofiarę, podporządkowując mu swoje życie i będąc mu wiernym aż do końca. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz, bardzo ważną rzecz. My bardzo często, myśląc o wieczności, zatrzymujemy się, że to zostało nam dane przez Boga. Jezus poniósł śmierć na krzyżu, koniec. Z automatu my jesteśmy zbawieni. Nie możemy zapominać jednej rzeczy, że jest to dar. Dar ma to do siebie, że ma być przyjęty albo odrzucony. A więc ten wieniec to zwycięstwo przez krew baranka dla tych, którzy przyjmują ofiarę, podporządkowują Bogu swoje życie i pozostają mu wierni. Jan pisze w wielu miejscach w objawieniu, 2 rozdział, 7 werset. Każdemu, kto zwycięży, dam prawo spożywania owocu z drzewa życia w Bożym raju. W 5 wierszu 3 rozdziału. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, nie wymarzę jego imienia z księgi żywota, i wyznam jego imię przed moim ojcem i przed jego aniołami. 21 werset 3 rozdziału. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Kochani, Nowy Testament wspomina o 5 koronach, 5 wieńcach zwycięstwa. Mówi o wieńcu nieznikomym, to już czytałem z 1 Koryntian 9 rozdział. Mówi o wieńcu sprawiedliwości, Paweł pisze w liście do Tymoteusza, w 2 liście 4:8, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Potem jest wspomnienie o wieńcu chluby. Kto jest tym wieńcem chluby dla Pawła? Ci, którzy nawrócili się w oparciu o zwiastowanie Pawła. To jest chluba. Jeżeli nasze świadectwo ma oddziaływanie na ludzi i będziemy mieli w niebie ludzi, którzy powiedzą, Panie, dzięki Ci za Jego życie, to będzie wieniec chluby. Oczywiście my powiemy, to nie jest nasza zasługa. Przecież nie można było inaczej. Czytamy o wieńcu chwały. Piotr pisze, a gdy objawi się arcypasterz, otrzymacie niezwiędną koronę chwały. I wreszcie czytamy w liście Jakuba o wieńcu życia. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec życia obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Spełni się więc obietnica Pana Jezusa, który powiedział, mój powrót jest bliski, strzeż więc pilnie tego, co masz, aby nikt nie wziął twojej korony, twojej nagrody, twojego zwycięstwa. Starsi uwielbiają Boga. Przeskakujemy do wiersza 11, ale tylko liźniemy ten 11 werset, no bo nie chciałbym złamać obietnicy, że zatrzymujemy się tylko na wierszu 4. Wiersz 11. Oddają Bogu cześć i śpiewają nową pieśń. Wiecie, to jest bardzo ekscytujące dla tych, którzy lubią śpiewać. No ale przecież nie wszyscy lubimy śpiewać, prawda? Dla kogoś, kto nie lubi śpiewać bądź nie potrafi, mówienie, że teraz właśnie ma coś zaśpiewać, wcale nie brzmi zachęcająco. Wręcz przeciwnie, wywołuje pewien stres i panikę. Wiecie, parę razy jeszcze w czasie studiów dane mi było brać udział w meczu piłkarskim jako kibic. I kiedy śpiewany był hymn klubowy, to wszyscy, którzy umieli śpiewać i których gardła nie były jeszcze zszarpane, bo to był początek meczu, bo po meczu tośmy pisali ze sobą, bo nic nie można było wydusić. A więc ci wszyscy, którzy umieli śpiewać, ale tak samo ci, którym słoń nadepnął na ucho, nawet jeżeli nie znaliśmy słów, śpiewaliśmy z całych sił. Nikt nas do tego nie zmuszał. Porwała nas atmosfera. Wiecie, kiedy byłem na meczu Widzewa, który grał z Rapidem Wiedeń, Widzew rozbił Rapid 5-2 wtedy, pamiętam, że przyszedłem na stadion, to był mój pierwszy... Moja pierwsza wizyta na meczu takim oficjalnym. Patrzyłem na rozwrzeszczanych ludzi, myślałem, ludzie, byście chyba słoinki się urwali. Tak się drżyć, nie wiadomo o co. A potem sam nie wiedziałem, kiedy sam to zacząłem robić. Oczywiście ktoś powie, psychoza tłumu. Poddajemy się pod coś. Kochani, robiliśmy to z wewnętrznej potrzeby i z radością, że w ten sposób możemy wspierać tych, którym kibicowaliśmy. I dla wielu z nas to była nowa pieśń, nie znaliśmy słów, no ale śpiewaliśmy. Wiecie, może nieszczęśliwe zbytnio porównanie, ale chciałem coś wam przekazać. W niebie słowa nowej pieśni i perspektywa jej zaśpiewania musiały wyzwalać tak wielką ekscytację, że nikogo do śpiewu nie trzeba było zmuszać. Już pomijając, że jeżeli będziemy w niebie, to nawet ci, którzy na ziemi nie umieją śpiewać, będą pięknie śpiewać. Ale to musiało wzbudzać ekscytację, że nie trzeba było przerwać tego śpiewu i Archanioł Michał, ci tam w drugim rzędzie, akurat część zboru w Malince, proszę, dajcie więcej siebie. Czegoś takiego tam na pewno nie będzie. W 10 wierszu czytamy o tym, że starsi wypowiadają słowa wspaniałego wyznania. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę, cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniałe. Ale już w następnym rozdziale, w 9 wierszu, Jan pisze, że starsi zaśpiewali barankowi nową pieśń pochwalną. Godzien jesteś wziąć księgę, zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity, odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski kapłanów i będą królować na wieki. Treścią tej pieśni było uwielbienie baranka. To była pieśń dziękczynna. To były słowa wdzięczności. Znaleźliśmy się kiedyś w takiej sytuacji, że otrzymaliśmy coś, co nas tak poruszyło, tak ujęło, że szukaliśmy odpowiednich słów, żeby komuś podziękować. Byliście w takiej sytuacji? To uczucie będzie niczym w porównaniu z tym, kiedy będziemy wypowiadali Boga słowa wdzięczności za to, że zostaliśmy przeniesieni z śmierci do życia. Że możemy mieć łaskę spędzania wieczności z Bogiem. Pieśń wdzięczności za to, co Pan Jezus uczynił. Wyobrażacie sobie dziękować z minorową, marsową miną? Wyobrażacie to sobie? Uśmiechnijcie się troszeczkę naprawdę. Ja wiem, że już mówię długo, ale to był śpiew odkupionych. Śpiew, w którym każdy chciał brać udział i którego nikt się nie wstydził. Dalej, starsi składają swoje korony przed tronem, oddają Bogu hołd. Kochani, ten gest w historii świata nie był gestem odosobnionym. W starożytności podbici przez rzymskich cesarzy królowie składali hołd zwycięzcom. Gdy chodzi o historię naszego kraju, znane były również i są znane w historii naszego kraju tego rodzaju wydarzenia. Choćby nawet uwieczniony przez wspaniały obraz wspaniałego twórcy Jana Matejki, słynny hołd pruski. W rok 1525 rynek krakowski, król Zygmunt Stary i Albrecht Hohenzollern, ostatni mistrz zakonu, który składa hołd lenny królowi, notabene Zygmunt Stary to był wuj Alberta Hohenzollerna. Jednakże w takich sytuacjach podbici władcy składający hołd niejednokrotnie czynili to z wyrachowania. To nie był spontaniczny gest. Rzadko kiedy było to szczere. To był akt polityczny. I nawet jeżeli ktoś złożył hołd lenny, oczekiwał tylko sytuacji, ażeby w momencie, kiedy władca był słaby, uderzyć i się całkowicie wyzwolić. Jednak tu sytuacja jest zupełnie inna, gdy idzie o to, co opisuje Jan. W jakim celu owi starsi składają swoje korony przed Bogiem? Korony, jak wiemy, reprezentują nagrody przewidziane dla zwycięzców, które zostaną wręczone wtedy, gdy staniemy przed sądem Chrystusowym. Nie mylić z sądem ostatecznym. Sąd Chrystusowy, sąd dla wierzących czy nad wierzącymi, to jest zupełnie coś innego niż sąd ostateczny. I być może trzeba byłoby kiedyś na ten temat też powiedzieć kilka słów. Kochani, wierzący człowiek otrzyma różne nagrody za wierność, za służbę, za dawanie świadectwa, za oddanie całego życia ziemskiego w Boże ręce. Ten gest składania koron jest wspaniałym odniesieniem do najważniejszej rzeczy, mianowicie świadomości, że żaden z zaszczytów, jakie spotkają nas w wieczności, czy fakt, że tam w ogóle się znajdziemy, nie mają miejsca w oparciu o nasze zasługi, ale ze względu na Bożą łaskę i Boże miłosierdzie. I to ma na myśli Paweł, kiedy pisze, albowiem łaską zbawieni jesteście i to nie z was, Boży to dary, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Składanie korony jest gestem pokory, uniżenia, oddania hołdu, wyznania, że tak jak na ziemi nie byliśmy w stanie niczego uczynić bez Pana, tak też bez Niego nie moglibyśmy nawet marzyć o tym, żeby znaleźć się w niebie. A więc, aby dać świadectwo tej oczywiście prawdzie, starsi składają w geście hołd, ściągają swoje korony i kładą je przed Najwyższym. Ale kochani, aby w pokorze, w uniżeniu stać w niebie przed Bożym tronem i złożyć koronę, trzeba pierw w pokorze, w uniżeniu tu na ziemi stanąć przed Jezusem. I trzeba mu wyznać, Panie, bez Ciebie nie jestem w stanie żyć. Bez Ciebie nie jestem w stanie sobie poradzić. Bez Ciebie idę na zatracenie. Nie ma tego składania na górze, jeżeli tu na ziemi nie zegnie się moje czy twoje kolano przed Jezusem Chrystusem. Jeżeli tutaj w pokorze to zrobimy, to tamto będzie rzecz tak oczywista. I to będzie tak normalne, tak zwykłe. I wprawdzie my nie odkryjemy Ameryki, bo Bóg o tym wie, że bez Niego byśmy tam się nie znaleźli. Dlatego posłał Jezusa jako Zbawiciela, jako Ratownika, jako Zwycięzcę, żeby tutaj na ziemi przygotować każdego z nas do tego, co będzie wieczność. I chcielibyśmy o tym pamiętać, ilekroć myślimy o wieczności. A na koniec pytanie. Możesz powiedzieć, że miał w twoim życiu taki moment, miejsce, kiedy zgiąłeś swoje kolano w pokorze i powiedziałeś: Panie, ja Ciebie potrzebuję. Bez Ciebie nie da rady. Do tego trzeba odwagi. Ale to niesamowite ma przełożenie na wieczność. A w przyszłym tygodniu, jeżeli Bóg pozwoli, ciąg dalszy od 5 wersetu. Niech was Bóg błogosławi. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za to, że odsłaniasz nam rąbek swojej tajemnicy. Dziękujemy Ci, Panie, że kiedy możemy to czytać, kiedy staramy się jakoś widzieć to swoimi oczyma, nie jesteśmy w stanie do końca tego wyrazić. Ale Panie, miejsce, które z Tobą się wiąże, Twoja wielkość, Twój majestat, Twoja potęga i łaska, kiedy będziemy mogli być w gronie tych, którzy, jeżeli tu na ziemi są z Tobą pojednani, będą mogli się cieszyć Twoim widokiem i wiecznością z Tobą. Jesteśmy Ci wdzięczni za to, co zrobiłeś. Jeżeli, Panie, natomiast jest pośród nas tu w Kościele, czy pośród tych, którzy słuchają, osoba, która nie zgięła swoich kolan przed Tobą, która może szczyci się swoim dobrym życiem i uważa, że to nie jest potrzebne, prosimy, abyś ją przekonywał Duchem Świętym. Panie, w Twoje ręce polecamy i nasze rozejście do domów, cały ten dzień dzisiejszy, koncert, który ma mieć miejsce o godzinie 18 w Strażnicy, całą młodzież. Panie, daj, żeby to nie były tylko emocje, gdy chodzi o przygotowanie tego programu, ale by rzeczywiście oni mogli cieszyć się i odczuwać Twoją obecność tam. Chcemy Cię prosić o nasze domy, nasze rodziny, o te wszystkie tematy, przed którymi trzeba nam będzie stanąć w tym tygodniu. O mądrość, o właściwą postawę. Chcemy Cię prosić o ochronę dla naszych najbliższych i dla nas również. Chcemy Cię, Panie, prosić o chorych, o Marysię, o pastora Janusza z Kielc po przeszczepie, o siłę dla niego, Antoniego z Bielska, o Twoje dotknięcie, uleczenie, o Anię z Krakowa przed czekającą ją chemią. Chcemy w Twoje ręce przynieść tych, którzy chorują w domach czy w szpitalach. Ty znasz każdego z nich. W Twoje ręce chcemy przynieść tych, którzy są zasmuceni odejściem swoich bliskich. I o całą rodzinę Państwa Suszków chcemy Cię prosić, Ojcze. O Twoje wyciszenie, o Twoje ukojenie, o Twój pokój. W Twoje ręce przynosimy i dom w Lipowcu, wdowę i synów z rodzinami. Prosimy Cię, Panie, żebyś Ty był tą najlepszą, najwspanialszą pociechą dla nich. Mamy różne powody, które powodują, że się smucimy, Panie. Zawierz to. Dziękujemy, że jest to wielki przywilej, że możemy o to prosić. A Ciebie chcemy uwielbiać i wywyższać, Panie. Cieszyć się na to, że dasz nam możliwość przeżywania tych kolejnych dni w Twojej bliskości. Weź sobie chwałę i cześć z naszych serca. Modlimy się o to, Ojcze, przez Pana Jezusa w mocy Świętego Ducha. Amen.